I już jest ta wakacyjna niedziela, niedziela na głównej antenie Polskiego Radia Lublin. Tak też możemy troszeczkę to wszystko przechrzcić. Dziś wprawdzie w zastępstwie za panią redaktor Grażynę Lutosławską, wiadomo, wakacje, wiadomo, urlopy, mówimy państwu dzień dobry, a na zegarze 10 minut po siódmej. Wakacyjne trasy, czy także chociażby na głównym w Lublinie, czy na głównym w Poznaniu, czy na głównym na przykład w Gdańsku. Gdzieś po całej Polsce podróże wakacyjne, być może państwo też gdzieś tam się zatrzymują, ale na szczęście internet pozwala nam docierać do wszystkich radiosłuchaczy i to w całej Polsce. Dlatego witamy państwa. Krzysztof Mysiak, który ten program zrealizuje, a sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaremek. 801 50 10 22 także 81 743 7383. Drodzy Państwo, a gdyby tak, wędrując podczas wakacji, gdzieś się przysiąść, na przykład w pięknym miejscu, być może na jakiejś ławeczce, a często przecież nie tylko szlaki górskie, nie tylko szlaki nadbałtyckie zwiedzamy, nie tylko wdrapujemy się na szczyty, czy też na latarnie morskie, ale również wędrujemy tam, gdzie dotyk swoistej kultury. I taki dotyk kultury namacalnie przecież można spotkać, można poznać, można również w czasie wakacji obcować ze sztuką. I my dzisiaj też tak państwa pod rękę zaprowadzimy na przykład na ławeczkę taką wakacyjną, piękną, być może gdzieś wśród szumiących drzew, z takim oto artystą, który powie nam, czym jest tak naprawdę sztuka na co dzień.
Właśnie sztuka jest po to, żeby przypominać niektóre prawdy. Nie to, żeby napominać. Nie jesteśmy od tam karcenia, od sądzenia, ale po prostu być może po to mamy czas, żeby wnikliwie patrzeć na życie i dostrzegać rzeczy, których w potocznym takim kieracie trudno dostrzec. A poza tym jesteśmy po to, żeby podnieść na duchu, więc do tego nie mogą służyć jakieś wesołkowate teksty, nie, jakieś o niczym, albo teksty, które mogą zgorszyć kogoś, bo są, nie wiem, wulgarne na przykład. Po prostu, które kiedyś tam wziąłem odpowiedzialność za słowa i przyjąłem ją, zrozumiałem i stąd nie śpiewam byle czego.
Kto nie śpiewa byle czego? Czy rozpoznają państwo ten właśnie głos? 801 50 10 22, także 81 743 7383. Kto tak pięknie mówi o tym, jakie są cele i zadania także współczesnych artystów, także twórców sztuki, chociażby piosenki w tym przypadku. Oczywiście można także do mnie napisać magdalena.lipiec@radio.lublin.pl. Nawet jeżeli tak naprawdę spotykamy się u progu wakacji i być może jeszcze nie jeden sprzedawca pamiątek i nie jedna dzika plaża przed nami, to tak to jest, że nawet w środku lata lubimy sobie zanucić ten utwór, spacerując właśnie taką dziką plażą i gdzieś tam, kiedy tak noga delikatnie brodzi po tej pierwszej, drugiej i trzeciej fali Bałtyku, jakoś tak wraz z szumem tych fal również szum i tego utworu. A okazuje się, że głos, który nie śpiewa, brzmi zupełnie inaczej wtedy, kiedy wypowiada się chociażby na antenie. I stąd też jeszcze na ten moment nie mamy prawidłowej odpowiedzi. Nie udało się państwu rozszyfrować, czyj to głos mówi o tej sztuce na co dzień, o tym, w jaki sposób należy podchodzić do utworów, które są prezentowane na scenie i w jaki sposób także należy podchodzić do odbiorcy muzyki. O kim mowa? Kto tak naprawdę tutaj mówi o tej sztuce piosenki na co dzień, o sztuce także pokazywania poprzez utwór muzyczny tego, co gdzieś tam w sercu jest? Państwo wskazywali na nazwisko Jan Pietrzak. Akurat nie, ale muszę powiedzieć, że jestem zaskoczona, bo z dwóch krańców tak naprawdę naszego regionu dwie panie takie oto skojarzenia miały. Nie jest to ten artysta, ale troszkę proszę bliżej poszukać. Może się uda. 801 50 10 22, a także 81 743 7383. Bliżej także, jeśli chodzi o lata pracy na scenie.
Jest coś takiego, że jakby trudno mi sobie wyobrazić, żeby moje ciało nie było w tym samym ruchu, w którym ma być fraza. bo tak naprawdę wtedy ona dopiero jest pełna. Ja się czasami tak śmieję, znaczy żartuję sobie, jak ludzie klaszczą, to mówię, że należy klaskać całym ciałem, bo to uderzenie, ten akcent jest właściwie wynikiem ruchu ciała, powinien być wynikiem ruchu ciała poruszonego muzyką. Zawsze myślałem o tym, żeby śpiewać do każdego człowieka, to znaczy nigdy nie miałem jakichś takich adresów konkretnych, nie wiem, do młodzieży, czy do punków, czy do metalowców, czy do tych, czy tamtych robotników, czy chłopów, po prostu do wszystkich ludzi dobrej woli. A co za tym idzie, no po prostu wiadomo, że za słowa się odpowiada. Trzeba myśleć o tym, żeby coś takiego mówić, co jest ważkie, nie trzeba się tego wstydzić, ponieważ no to w końcu właśnie sztuka jest po to, żeby przypominać niektóre prawdy. Nie to, żeby napominać, nie jesteśmy od tam karcenia, od sądzenia, ale po prostu być może po to mamy czas, żeby wnikliwie patrzeć na życie i dostrzegać rzeczy, których w potocznym takim kieracie trudno dostrzec. A poza tym jesteśmy po to, żeby podnieść na duchu, więc do tego nie mogą służyć jakieś wesołkowate teksty, nie, jakieś o niczym, albo teksty, które mogą zgorszyć kogoś, bo są, nie wiem, wulgarne na przykład. Po prostu, które kiedyś tam wziąłem odpowiedzialność za słowa i przyjąłem ją, zrozumiałem i stąd nie śpiewam byle czego.
Nie śpiewam byle czego, biorę odpowiedzialność za słowa. Tak jest, to są jeszcze i ciągle jeszcze są tacy artyści polscy, którzy biorą i odpowiedzialność za słowo i za to, co prezentują na antenie. Pani Anno, jak pani myśli, czyj to głos? Tym razem nie rozśpiewany, ale rozśpiewany też będzie rozbrzmiewać w audycji.
No właśnie tutaj miałam problem, bo myślałam początkowo, że to jest pani Jan Kondrat, ale pani redaktor mnie tutaj skorygowała, że nie. No i w tej chwili tak w słuchawce jeszcze brzmiał ten głos, no jeszcze może kto to by mógł być, może z takich, no bo wiem, że to jest na pewno jakiś nestor polskiej piosenki, ale tak jak pani redaktor słusznie stwierdziła, że głos mówiący nie zawsze jest takim głosem jak głos śpiewający, może Jan Wołek, no nie wiem, no.
No wśród Janów tutaj państwo, bo od Jana Pietrzaka się zaczęło, próbują odnajdywać, ale to dobrze, że tak nadstawiamy uszu, tak, żeby się wsłuchać, bo warto też usłyszeć, co ci artyści mają do powiedzenia nam, odbiorcom, nie tylko poprzez swoją muzykę, choć to jak zawsze jest najważniejsze, no bo ta twórczość najbardziej z głębi serca przemawia, ale także o tym, co myślą, jeśli chodzi o ich pracę. A proszę powiedzieć, pani Aniu, już tak wakacyjnie, nie urlopowo, to właśnie pani przed wakacjami, czy w trakcie? Jak to wygląda?
No ja jestem nauczycielem, więc w tej chwili już mam wakacje, ale takie wakacje dopiero przed biegi, bo teraz zajmuję się takimi pracami porządkowymi w domu, aczkolwiek też troszeczkę w innej formie, bo zawsze lubię sobie włączyć jakąś fajną muzykę. Bardzo lubię muzykę francuską, też muzykę rosyjskojęzyczną, romanse rosyjskie i często właśnie przy takiej muzyce sobie robię jakieś takie porządki w swoich papierach, w swoich notatkach i to też jest dla mnie taki rodzaj przeniesienia się w inny troszeczkę świat, ponieważ tak jak ktoś przedtem powiedział, że nie było czasu w ciągu roku szkolnego, no to żeby się przyjrzeć pewnym sprawom w moim życiu, a tu jest akurat taka chwilka, ten pierwszy, drugi tydzień wakacji, a potem to już w Polskę. Także u mnie tak to zazwyczaj przebiega.
Pani Anno, jest mi bardzo bliskie to, o czym pani mówi. Ja pamiętam jeszcze nawet wtedy, kiedy byłam uczennicą, to też takie pełne zamknięcie roku polegało na tym, tego roku szkolnego i rozpoczęcia właśnie tego urlopu wakacyjnego, tak, i tego myślenia, że głowa rzeczywiście jest już wolna od tych wszystkich regułek i tych wszystkich obowiązków. Polegało na tym, że należało uporządkować jednak te notatki, te książki, te zeszyty, wtedy jakoś tak człowiek bardziej czuje, że może po prostu swobodnie wyruszyć już taki wolny gdzieś właśnie w teren, w przestrzeń, prawda? Już takie przygody typowo wakacyjne, czyli na szlaki.
Zgadza się, odcinamy już to, co było, tak jakoś w głowie się nam to wszystko układa. No taką ulgę czujemy również, no bo trzeba coś zamknąć, a później już oddajemy się właśnie temu wypoczynkowi, czy też czy książce nawet, ale już tak w innym trybie.
Pani Anno, u nas cała literacka piramida książek dla państwa. I jeżeli podczas tych porządków znalazło się jakieś miejsce na tej półce, bo może też tak być, że i ten księgozbiór również chcemy w czasie wakacji uporządkować, to bardzo chętnie od redakcji Polskiego Radia Lublin, od redakcji literackiej dołożymy jakąś książkę do poczytania dla pani. Nie będziemy innymi papierami zarzucać, bo wiemy, że jako nauczyciel rzeczywiście tych dokumentów jest naprawdę bardzo dużo.
No troszkę elektronicznie się teraz posługujemy, właściwie w większości, więc ja jestem za tym, żeby też i wprowadzać nowoczesność. Jeśli teraz już można, to wszystko elektronicznie się tworzy, no ale no powiedzmy, są różne spojrzenia na te kwestie.
To prawda. W takim razie wierzę, że uporządkowane i papiery, i te kwestie elektroniczne też w plikach dokumentów, że znajdzie się miejsce, więc w takim razie tutaj z przyjemnością przekażemy pani także coś do podczytania. Pozdrawiamy serdecznie i dobrych
Dziękuję
wakacji
również.
Dla pani. Dobrego
Dziękuję
odpoczynku
bardzo.
W nogach i w głowie.
Dobrego.
Dziękuję.
Do widzenia.
Nie wiem, dlaczego tak to jest, że nawet jeżeli w ciągu takiego zawodowego czasu pracy zrobimy sobie taką małą przerwę właśnie na taki parasol z kawiarenką, a oczywiście pod tym parasolem na stoliku piękny puchar z tymi lodami i bitą śmietaną i kto wie, czy jeszcze nie z jakimiś słodkościami, to i tak zupełnie inaczej smakuje ta kawiarenka i to, co pod kawiarenką i pod tym parasolem. Gdzieś na przykład w czasie urlopu nad Bałtykiem w Juracie na przykład. O tak, tu mi się kojarzy taka szczególna kawiarenka i z takimi słodkościami w takim przezroczystym pucharze. To zupełnie inny wakacyjny smak niż ten codzienny w rytmie pracy. Prawda pani Ewo? Dzień dobry.
Tak, tak. To jest całkiem inny rytm życia na urlopie. Chciałam powiedzieć na samym początku, że to był głos pana Stanisława Sojki, który nie tylko przepięknie śpiewa, ale tutaj się okazuje właśnie, że też przepięknie opowiada. Natomiast właśnie stoję teraz tak w oknie i patrzę. Ja mam piękny ogród. Tutaj zauważyłam, że ostróżka ździewanną na wyścigi rosną, która będzie wyższa. Kwiatki cudownie się mieszają kolorami, takimi, że chyba jakby malarz, któryś to namalował, wziął pędzel i namalował, to by powiedzieli kicz, bo się takich kolorów nie miesza, nie stawia się koło siebie. Dumnie po lewej stronie wysilają się cudownego koloru pelargonie. Chyba więcej jest kwiatów niż liści, ale niech sobie rosną. No właśnie tak z perspektywy wysokości oglądam. Cudownie pachną lilie z dołu. I właśnie funkcje też są przepiękne. No i zaczynają kwitnąć floksy, które też obłędnie pachną, ale dopiero wieczorem.
Pachną i smakują. Pamiętam z czasów dzieciństwa, że dobrze było uszczknąć taki kwiat po to, żeby chociaż kropelkę tej słodyczy, gdzieś tego nektaru, niczym pszczoła, napić się i po prostu posmakować chociaż troszeczkę, odrobinę na języku.
Nigdy tego nie próbowałam, ale to zrobię. Tutaj mąż z boku mówi, że on próbował i to ma smak miodu właśnie.
Tak, dokładnie tak. Okazuje się, że nie tylko kolory, nie tylko zapachy, ale również i smak ten wakacyjny gdzieś tutaj możemy sobie naszkicować. Przepięknie nam pani namalowała ten ogród, a muszę państwu powiedzieć, że w takim malarstwie jak chociażby u Stanisława Koguciuka, czy w ogóle u takich malarzy, o których mówimy, że są tacy pierwotni, że być może troszkę przaśni, te kolory wcale się nie kłócą i to nie jest kicz, tak jak tutaj się pani wyraziła, prawda? To zupełnie co innego,
tak,
kiedy spoglądamy na takie
rzeczywiście ma
ludowe malarstwo.
Wspaniałą rękę do pędzla. I był jeszcze kiedyś, nie tak dawno, pan, który się nazywał Jacques. I on też malował w tym stylu właśnie na dykcie, na jakiejś takiej zwykłej deseczce. Właśnie malował historię z życia zwykłych, prostych ludzi. Czyli i ich najważniejsze właśnie sprawy, czyli na przykład uczestnictwo w procesjach albo jakieś prace, gdzie jest
tak,
dużo ludzi.
Nawet w cyklach pór roku. Wiemy, o czym mówimy, prawda? Tutaj mamy cykl na przykład takich obrazów. Bardzo wielu twórców ludowych właśnie w ten sposób chociażby pracuje i pomimo tego, iż krytycy często skupiają się na przykład na kwestii perspektywy, tak? Że ona jest taka dziecięca, że jest taka linearna, że nie mamy tutaj głębi, przestrzeni i tak dalej, to mnie zawsze urzekają jednak właśnie te kolory. Oczywiście oprócz tej historii, opowieści, o którą pani tutaj zahaczyła, tak? Kwestia na przykład żniw, czy też procesji, chociażby z okazji Bożego Ciała, tak? Czyli wszystkich tych najważniejszych takich świąt w cyklu życia wioski, prawda? Tak to się nam pięknie tutaj układa.
One są bardzo piękne, bardzo piękne. W każdym miejscu w pokoju, który jest stworzony właśnie w takim stylu trochę folkowym, trochę ludowym, jak się powiesi ten obraz, to nie musi być, że to tak naprzeciwko okna, albo że zaraz gdzieś tam w każdym miejscu, jak się spojrzy na ten obraz z każdego miejsca, to jest piękne.
To prawda.
Do refleksji też.
Tak. I to jest taka sztuka właśnie wakacyjna, taka też, prawda, niosąca coś, co lubimy, czyli naturę, przyrodę, odpoczynek, i to nam się tu wszystko pięknie zazębia, pani Ewa.
Tak, zgadzam się z panią. My jesteśmy z mężem w ogóle miłośnikami festiwalu w Kazimierzu i od dłuższego czasu jeździmy na ten festiwal i staramy się zawsze coś kupić. No już mamy taką dosyć pokaźną kolekcję i rzeźb, i płaskorzeźb, i gliny.
Och, i pięknie musi wyglądać to mieszkanie, czy nawet, nie wiem, cały regał, czy pokój.
Nie, całe ściany pani Magdo są.
Niesamowicie.
No, wczoraj właśnie miałam wizytę koleżanki z mężem i ona też właśnie powiedziała, że no piękne to jest. W tej chwili to jest, no, problem, żeby coś takiego w ogóle kupić. A zresztą ja podziwiam ludzi, którzy potrafią stworzyć z takiej kubki na przykład gliny postać. Z wyrazami twarzy, oczy, ręce są. Mamy na przykład przepiękne szopki pani Mołdawy, no, która w tej chwili chyba już nawet nie żyje, a jeśli żyje, to jest bardzo stara i nie robi nic takiego. Ale to są cudowne rzeczy. Z takim kolorem, takim zielonym, oliwkowym, gdzieniegdzie czerń. Mamy też szopkę niepodpisaną, nie wiem przez kogo to jest, bo to już dawno kupiona w brązie. Przepiękna. I to jest, no, coś wspaniałego, popatrzeć na to i, no, i w ogóle mieć coś takiego. To jest takie budujące na sercu, że coś takiego mamy, coś takiego pięknego.
A to jest budujące, że pani tak bardzo docenia tę twórczość ludową, że państwo z takim pietyzmem podchodzą do tej właśnie sztuki.
Bardzo. Powiem pani jeszcze jedną rzecz. Był czas, że chodziłam na zajęcia do Domu Kultury, jak poszłam na emeryturę, miałam trochę czasu wolnego. Chodziłam na zajęcia do Domu Kultury i bardzo chciałam nauczyć się pleść koszyki. I był tam taki młody człowiek, pan Grzesio. I on to jest prawdziwy artysta, młody człowiek, ale to jest prawdziwy artysta. Artysta, który patrzy na te patyczki różne i on widzi, co się z nich stworzy. On wziął do ręki i te patyczki były jak sznureczki, plastyczne. One były posłuszne, wyginały mu się, układały tak. Tu się przegięły, tu troszeczkę wyżej, tu troszeczkę niżej. No wyglądało to przepięknie. Po prostu pomyślałam sobie tak, no to lekka praca. Niestety, to jest złudne, bo to mistrz tylko wykonuje takie rzeczy w sposób bardzo lekki, tak o. To patyczki są sztywne, nie słuchają się, potrafią się złamać, potrafią się skończyć w najmniej odpowiednim momencie i potem jest problem, bo trzeba dobrać mniej więcej taki sam. Także mistrz to jest mistrz.
Ja wiem, o czym pani mówi, bo kiedy też wielokrotnie, chociażby na swojej drodze zawodowej, rozmawiałam z takimi twórcami, to tak mi się wydawało, że w jego dłoniach te patyczki, właśnie tak jak pani powiedziała, one niemalże tańczą, tak szybciutko się przeplatają. To jest tak jak gra na pianinie. Palce raz, dwa, trzy, pięć, tutaj hop, tutaj raz, dwa i już mamy kolejny szlaczek, tak, wokół tego koszyka i ten koszyk rośnie w oczach dosłownie.
Dokładnie, tak jest. A to, no, tak, ale to mistrz musi robić, tak musi robić mistrz. I pytałam tego pana Grzesia, więc on powiedział, że on się sam nauczył. Kto go nauczył? On się sam nauczył. On miał wujka, który właśnie wyplatał takie koszyki i dorabiał w ten sposób, sprzedając je na targu. No i najpierw Grzesio sobie biegał tam, strugał te patyki, zdziabywał, przynosił strzykał, a potem podpatrywał. Trochę krzywy koszyczek mu wyszedł, a potem coraz lepszy. I w tej chwili dla mnie pan Grzesio to jest mistrzem świata. Mistrzem świata. A jak zaczął opowiadać, jak zrobił kosz typu kabłącok. Ja w ogóle nie wiedziałam, co to jest kabłącok. A to się okazuje, że to jest taki kabłąk, on tak to też nazywał, kabłąk, taka rączka do trzymania, którą można było zarzucić i na przedramię i po prostu wziąć i trzymać. I to były koszyczki z reguły do zbierania ziemniaków.
No proszę.
No to piękna rzecz. No.
Rzeczywiście kabłąk, samo słowo z takim wygięciem, przegięciem, tak? Tutaj się kojarzy.
To nie jest koszyczek okrągły, tylko to jest z jednej strony ścięty i to jest takie jakby półkole. I na tym ścięciu jest właśnie taka rączka z grubszego kija. Także no, coś pięknego.
To prawda.
Uważam, że pan Grzesia jest mistrzem i wszystkim o nim opowiadam.
Cieszymy się, że dzisiaj także nam pani o nim opowiedziała. A czy może kiedyś dotykała pani gliny i pracy w glinie? Bo to troszkę jeszcze bardziej działa sensorycznie na nasze wszystkie zmysły. Uspokaja, to znaczy, koi nerwy.
Tak, gliny nie dotykałam, ale był czas, że uczyłam się płaskorzeźby w plastelinie. I trochę robiłam takich różnych na deskach, takich różnych twarzy, ale pochwalę się, że 3 czy 4 lata temu, tuż przed pandemią, byłam na kursie właśnie w tymże Domu Kultury, na kursie pisania ikon. I to mi bardzo odpowiada. Teraz piszę te ikony i to jest niesamowite wyciszenie dla człowieka. Można wtedy myśleć właśnie o tej postaci, którą się pisze. Dlaczego? Kto pierwszy to napisał? Skąd wywodzi się w ogóle ta ikona? Z jakiego klasztoru? Każda ikona ma bardzo, bardzo cudowną historię. Ja staram się zgłębić tą historię, poczytać o tym trochę, co oznacza napis. Ostatnio na przykład robiłam ikonę Matki Boskiej Ostrobramskiej i na tym dwuksiężycu, na którym jest oparta suknia Matki Boskiej, był taki napis w języku ukraińskim, bo to nie był po rosyjsku, ja znam rosyjski, to było tak trochę po ukraińsku też litery, ale były skróty i ja nie mogłam nigdzie znaleźć, ja się domyślałam, ale nie mogłam nigdzie znaleźć napisu, który by mi powiedział jasno, że to jest to czy to. A ponieważ u mnie w pracy jest kilka pań z Ukrainy, zapytałam się jednej. No i ona też bardzo nie wiedziała, co to może oznaczać. Ale pomyślała, zadzwoniła na Ukrainę do mamy. No i mi powiedziała, co to oznacza. I teraz już wiem, co oznacza ten skrót. No. Także no, bardzo się wycisza człowiek przy tworzeniu czegokolwiek i odpoczywa.
Ale też i modli się, prawda? Bo
modli
jednak,
się też, tak.
Bo jednak to ikonopisarstwo to jest właśnie także oddanie się takie duchowe modlitwie. Ja ostatnio otrzymałam ikonę Matki Boskiej Jagodnej i muszę powiedzieć, że to jest jedna z bardziej takich radosnych ikon, jakie przyszło mi w życiu oglądać czy też posiadać. Tak naprawdę bardzo panią rozumiem i podziwiam, że udaje się pani także tę sztukę dotknąć i to tak namacalnie, pani Ewo. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję pięknie. Pozdrawiam serdecznie. A my powracamy do Stanisława Sojki już teraz właśnie w utworze muzycznym. Jednym z chyba najsłynniejszych, kiedy to tak naprawdę wylansował ten przebój, bo tak trzeba o tym powiedzieć, cud niepamięci. Skoro tak dobrze poszła nam ta zabawa z głosem w głosie w Radiu Lublin, no to drodzy Państwo, poza rozśpiewaną muzyką także słowo od kolejnego artysty, od artysty, który ukochał sobie chociażby twórczość księdza Jana Twardowskiego i to ją prezentuje ze sceny w sposób naprawdę wyjątkowy i taki trafiający wprost do serca.
Dużo serca. Dużo, wbrew pozorom, bardzo dużo głowy, ponieważ odejmowanie jest rzeczą znacznie trudniejszą niż dodawanie. W swojej prostocie i prostolinijności, w podejściu do tematu i do formy, jaką stosuje do tematu ważkiego, myślę, no potrafi jak mało kto, szczególnie trudne chwile okiełznać, pokazać je z różnych stron, bliskich stron. Porównałbym jego wiersze do przypowieści, bo sam Jezus się tym posługiwał i jak wiadomo trafiały one do prostego człowieka i trafiały do wielkich uczonych, którzy pisali na ten temat opasłe tomy. Myślę, że to samo się kiedyś stanie z Twardowskim. Czyż można piękniej mówić o tak trudnych rzeczach jak to, że nie ma dwóch rzeczywistości, że jest jedna. Nie ma podziału na mistykę i codzienność. Jest jeden świat, mówi. I jak to określa? Niebo chodzi po ziemi, ziemia chodzi po niebie. Jest jeden świat. Mało komu udaje się w tak prosty sposób opowiedzieć tak skomplikowane rzeczy.
Niebo chodzi po ziemi, ziemia chodzi po niebie. Jest jeden świat. I to jest świat refrenu właśnie w wykonaniu tego artysty. Czy Państwo rozpoznali ten głos? 801 50 10 22, także 81 743 7383. Można, jak zawsze, także do mnie napisać magdalena.lipiec@radiomyślniklublin.pl.